Będziemy więc czytać z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi i pierwszych 15 wersetów. Tak więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał, bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeżeli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. A jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby prowadzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Apostoł Paweł, pisząc ten tekst, ten list, był pełen troski. Troski o Kościół oczywiście, ale ten list nie jest do Kościoła, tak? To jest list do konkretnego człowieka, do konkretnej sytuacji. Dlaczego apostoł Paweł pisze taki list? Oto jest w więzieniu i oto przeżywa pewną troskę, ponieważ wie, że niedługo przyjdzie mu rozstać się z życiem. Zna swoje namaszczenie i wiem, w czym chodził i nie chce, żeby to namaszczenie umarło razem z nim. Więc napisał do Tymoteusza. Dlaczego do niego? Bo czytamy w Biblii, że apostoł Paweł zwraca się do niego, mówi, ale ty, synu, poszedłeś za moją nauką, tak? Ty poszedłeś za moim cierpieniem, za moją pracą, za moim przykładem. Poszedłeś, naśladowałeś, czyli nie byłeś człowiekiem, który siedział, słuchał i nic z tym nie robił. Ty poszedłeś, ty zrobiłeś kroki do przodu. Wypróbowałem ciebie, doświadczyłem ciebie, postawiłem cię w różnych sytuacjach i oto sprawdziłeś się. I dlatego apostoł Paweł mówi, sparafrazuję to, chcę, żeby moje namaszczenie przeszło na ciebie. Oto do tej pory Tymoteusz był uczniem. Miał jakiś zakres swojej odpowiedzialności, ale był uczniem. I oto nagle przychodzi czas, kiedy apostoł Paweł mówi, ty, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Wcześniej napominał go, żeby podjął bój o wiarę i żeby pamiętał, co o nim było głoszone, jakie dawne przypowieści, tak? Przepowiednie, ale teraz mówi, wzmacniaj się w łasce. Bo kiedy przychodzisz na wyższy poziom, kiedy Bóg daje coś więcej, to musisz wzmacniać się w łasce. Przede wszystkim człowiek musi uwierzyć w swoje namaszczenie, tak? Popatrzcie, ile razy, mając namaszczenie, ale stojąc w trudnej sytuacji, wątpimy, zadziała, nie zadziała. Jest Bóg ze mną, czy nie jest Bóg ze mną? Tak? Niedługo zaczniecie modlitwę o chorych i myślę, że czasami przyjdzie taka wątpliwość, czy zadziała, czy możemy się modlić, czy będzie uzdrowienie. I myślę, że wielu ludzi namaszczonych zmaga się z tym, czy to namaszczenie jeszcze jest. Albo czy jest wystarczające na tą chwilę. Tak? Więc mówi, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Więc drodzy, wierzę, że Bóg mówi do was, mówi szczególnie do waszego pastora, że przychodzi nowy etap. Można powiedzieć, co w tym rejonie można osiągnąć, tak? Jest prezbiterem okręgowym, pastorem długoletnim, ale nie. Ja myślę, że jest coś. Bóg daje nowy rodzaj namaszczenia. Stawia wyżej, bo oto apostoł, ten najwyższy w urzędzie, powiedział, sceduję na ciebie, daję ci, wyposażam cię, tylko ty się wzmacniaj w łasce. Może dzisiaj to przekracza twoje zrozumienie, może dzisiaj to przekracza twoje pojęcie na ten temat. Może nie będziesz się czuł komfortowo w tym, ale to przychodzi, tak? Więc wzmacniaj się, zawłaszczaj to, uwierz w to i weź to. Ale nie kończy na tym, bo mówi dalej, a to, co słyszałeś ode mnie, wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania. To znaczy, że to namaszczenie, które do tej pory miałeś, będzie scedował na innych, tak? Czyli to znaczy, że ludzie, którzy w Kościele staną do dyspozycji, nie tylko starsi, nie tylko liderzy, ale ludzie, którzy będą się chcieli zaangażować w Kościół, będą się chcieli zaangażować w poszerzanie Bożego Królestwa, będą stawać Bogu do dyspozycji, będą słyszeć słowa, które darzą życiem. Słowa, które wzbudzą w nich energię, które uwolnią zasoby Ducha Świętego i spowodują, że ci ludzie staną w nowym autorytecie. Już nie dzięki mocy i dzięki sile, ale dzięki Duchowi będą się rzeczy działy. Ja wiem, jak ja zaczynałem służbę. Wiele rzeczy robiłem w mojej mocy. Modliłem się, ale działałem w mojej mocy. Aż przyszło namaszczenie, aż przyszedł ktoś, który scedował coś na mnie, który błogosławił mnie i nagle zobaczyłem, że stoję w innym autorytecie. Że te same rzeczy niby robię, tak samo robię, ale to inaczej działa. Ale drodzy, do tego muszą być ludzie godni zaufania, tak? Nie tylko ci aktywni, bo czasami są ludzie aktywni, ale nie są godni zaufania. Dlaczego nie są godni zaufania? Bo są niestabilni, bo mają chimeryczne nastawienie, bo dzisiaj są tacy, jutro są inni i nie można, nie są to filary, nie są to ludzie, którym jak coś zlecisz, to nie musisz ich pilnować, czy to zrobią. Ludzie, którzy się poświęcili dla Boga. Ludzie, którzy rozumieją, co to znaczy służba. Ludzie, którzy rozumieją, co to znaczy dobry przykład. Popatrzcie, jak przez zły przykład często psujemy rzeczy. I ludzie się nauczyli, że można się spóźniać. Ludzie się nauczyli, że można nie dotrzymywać słowa. Ludzie się różnych rzeczy złych nauczyli, tak? Ale my wracamy do prawdy. Wracamy do słowa, które stawia nas w miejscu prawości. Ja wierzę, że przychodzi taki czas, że dzisiaj ludzie będą zabiegać o wierzących ludzi jako o pracowników. Bo kiedyś tak zabiegano, ale później wierzący ludzie mówili, jak pracuję dla brata, to mój brat mi wybaczy, więc mogę się spóźnić, mogę nie dociągnąć, mogę fuszerkę zrobić. Nie. Drodzy, bo to nie jest uczciwe, to nie jest prawdziwe, to jest fałsz, to jest kłamstwo. To jest nadużycie. I Bóg nie chce tego, my mamy być prawymi ludźmi. I Bóg dzisiaj bierze nas i sprawdza, czy jesteśmy godni zaufania. Wielu ludzi chciałoby wielkich rzeczy, tak? Kiedy ja zostałem pastorem w drugim zborze już, pewien człowiek do mnie przyszedł, starszy, i mówi, wiesz, to ty może będziesz od spraw reprezentacyjnych, a ja będę w kościele decydował. Ja powiedziałem, ale dlaczego ty nie chciałeś być pastorem? Ja nie chciałem tutaj być pastorem. Nie poproszono, pół roku za mną chodzono, żebym został tam pastorem. A dlaczego ty nie chciałeś być? On mówi, nie wiem jak to było, ale nikt mnie nie chciał. Facet zaangażowany, łożył duże pieniądze na kościół, ale nikt go nie chciał. Dlaczego? Miał pieniądze, był aktywny, miał umiejętności. Dlaczego go nikt nie chciał? Bo nie był godny zaufania. Tak? Bo ludzie zobaczyli, że nie można na nim polegać. Drodzy, dzisiaj Kościół nie może sobie pozwolić na ludzi, którym nie można zaufać. Więc nie patrz, jakie masz wykształcenie, nie patrz, czy potrafisz być zaangażowany chwilowo w coś, raczej popatrz na to, czy dojdziesz do końca. Czy zakładasz sobie, że tą rzecz dokończysz, tak? Niezależnie od okoliczności, czy tą rzecz dokończysz. Wiecie, kiedy stawałem na ślubnym kobiercu, oczywiście byłem zakochany, jak to powinno być na ślubie, ale zdawałem sobie tę sprawę z odpowiedzialności. Pamiętam, jak ślubowałem i sobie myślałem, czy ja dam radę dotrwać do końca, to dobrze, że miałem szerokie spodnie, nogi mi tak drżały po prostu. I myślałem, że jestem taki silny facet, że już nie będę tak przeżywał. Przeżywałem. Ale dlaczego? Bo w moim sercu patrzyłem na moją żonę, ona jest dużo niższa ode mnie i wtedy była taka szczuplutka, prawie wiatr ją porywał. Sobie myślę, ja muszę zadbać o nią. Wiedziałem, że ona potrzebuje silnego,
psychicznego wsparcia, bo ona była taka, jest do tej pory taka delikatna, kruszyna wewnętrznie i potrzebuje wsparcia. Ja jej często muszę mówić, że ją kocham. Ja jej często muszę mówić, że jest ładna i stoi przed lustrem. Ja jej muszę pewne rzeczy mówić. Muszę, chcę, ale wiem, że ona tego potrzebuje, dlatego że czasami brakuje jej poczucia własnej wartości. Bo introwertycy, ci tacy trochę inni niż ja, mają takie coś. Wiecie, i sobie pomyślałem, a jak przyjdą dzieci, jak przyjdzie praca, będę zaganiany, czy ja dam radę zwrócić uwagę na jej potrzeby? Nie na moje potrzeby, czy obiad ugotowany, czy posprzątane, ale na jej potrzeby. Bo kiedy ona ma zaspokojone potrzeby, kiedy ona jest radosna, to ja jestem radosny, tak? Bo w domu jest spokój, bo kto tworzy atmosferę domu, tak? Ukochani, i to samo jest w kościele, kiedy stajemy, to nie patrzymy tylko, jaki splendor, tak, ja będę teraz tu kimś. Nie. Raczej powinniśmy, czy dotrwamy do końca. Czy rzeczy, które nam zostały powierzone, doprowadzimy do finiszu. Jeżeli podejmujecie się jakiegoś działania, niezależnie od przeciwności, trzeba to doprowadzić do końca. Nie zawsze jest łatwo. Czasami może braknąć jakiegoś elementu, ale jeżeli ugniesz swoje kolana, kiedy zawołasz do Boga, Boże, powołałeś tą służbę i w tej służbie ma być Twoje błogosławieństwo. Bo to nie moje dzieło, to nie mój Kościół, to nie moja służba, ale ja zrobię wszystko, żeby to doszło. Potrzebuję Twojego elementu. Ja wierzę w Boga, który nigdy nie zawodzi, tak? To my często zawodzimy. To prawda jest tutaj, czytaliśmy, że jeśli my z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On nas się zaprze, ale jeśli dochowujemy wiary, On nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. Ale czasami nadużywamy, wyrywając ten werset z kontekstu, tutaj jest powiedziane, jeśli się Go zaprzemy, to On się nas zaprze, tak? Nie będzie wierny. To znaczy, jeżeli my gdzieś tam uchybimy, ale się Go nie zaprzemy, tylko gdzieś nam braknie na chwilę siły, motywacji, osłabniemy, to On pozostaje wierny i przyjdzie i wesprze Ciebie, ale się Go zaprzesz, jeżeli się Go zaprzesz, bo Ci ktoś na odcisk nadepnął, bo ktoś Ci się z Tobą nie przywitał, bo ktoś Ci ręki nie podał, bo ktoś wymieniając wszystkich zasłużonych Ciebie pominął przez zapomnienie i wtedy czasami rezygnujemy. Jak mógł, tak? Jak mógł. Ja miałem, wiecie, takie wydarzenie w kościele, kiedyś modliliśmy, pytałem się, kto ma potrzebę, ludzie się zgłosili, i powiedziałem, to będziemy się, powtórzyłem, będziemy się modlić o tą osobę, o tą osobę, o tą osobę, o tą osobę. Wszystkich wymieniłem. Ale w modlitwie jedną osobę pominąłem, po prostu pustka w głowie nagle i powiedziałem, i ci wszyscy, którzy zgłaszali potrzeby, tak? I wstała siostra i powiedziała, jak mnie potraktowałeś, po prostu wszystkich wymieniłeś, tylko mnie nie w modlitwie. Ja mówię, ale wymieniłem cię wcześniej, ludzie słyszeli. Ale w modlitwie nie wymieniłeś. Był problem. I w pewnym momencie, kiedy już problem się przedłuża przez miesiąc czasu, powiedziałem, siostro, z tego powodu nie może być problem w kościele. Może sobie pójdziesz z kościoła. Może sobie, bo taki ferment zaczęła robić, zaczęła chodzić, odwiedzać ludzi, karmić ich negatywnie, powiedziałem, może sobie pójdziesz z kościoła. Ponieważ my nie chcemy ludzi, którzy psują coś, tak? Zaklinając ich przed Bogiem, aby nie wdawali się w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne. I słuchaczy do czego prowadzi? Do zguby prowadzi, tak? I wiecie, ja myślę, że czasami ludzie, którzy nie są godni zaufania, nie są godni zaufania, nawet jeżeli są obdarowani, nawet jeżeli są aktywni, ci ludzie wiele psują, jeżeli nie są godni zaufania. Bo kiedy coś się stanie, robią opozycję albo zbierają sobie ludzi, że to my mamy rację. A ja nauczyłem się umierać wtedy, kiedy nawet mam rację, ale sprawa główna jest najważniejsza, tak? Bo co z tego, że ja wygram, ale jeżeli sprawa upadnie, tak? I Bóg mnie będzie rozliczał, albo co z tego, że ja gdzieś tam wypłynę, ale ktoś się zgorszy. Biblia mówi wyraźnie, jeżeli zgorszysz jednego z tych maluczkich, to lepiej tobie by było kamień młyński przyczepić do szyi. Więc Nauczyłem się też tak. Nie wszyscy to lubieli, ale nauczyłem się, jeżeli ktoś do mnie mówi negatywne rzeczy, mówię: przestań. A jeżeli nie przestaje, to mówię to mocniej, mniej delikatnie. Wiecie? I ludzie zaczynają mówić, to jest niewłaściwe. Jest właściwe. Ja nie jestem stronniczy. Wiecie, kiedy moja teściowa kiedyś zrobiła coś, zawołałem ją, powiedziałem: mamuś, siadaj. I ona usiadła. Ja mówię: teraz już nie jesteś dla mnie mamą, jesteś członkiem kościoła i ja muszę z tobą załatwić sprawę. Ona mówi: synu, nie przesadzaj. Powiedziałem: ja nie przesadzam. Jesteś członkiem kościoła. I Kościół musi wiedzieć, że takie same prawa są dla ciebie, jak dla innych. A nawet surowsze. Ponieważ ona zaczęła prorokować i coś tam nie poszło tak, jak trzeba. Powiedziałem: tą sprawę musimy wyjaśnić. Bo ja muszę wiedzieć, czy to z Boga, czy nie z Boga. Jeżeli nie z Boga, to ja cię nie chcę szykanować jakoś, ale musimy pewne sprawy ustawić, tak? Żeby to było właściwe. Siedziała i płakała jak dziecko. Mówię: ty mi tego nie zrobisz. Powiedziałem: zrobię. Jeżeli będziesz oporna, zawołam radę starszych. Na razie załatwiamy to we dwójkę, ale ja jestem pastor. Wiecie? I od tamtej pory ona popłakała się, 2 tygodnie chodziła taka bardzo zmieszana, ale do tej pory mnie szanuje. Powiedziała: synu, mój ojciec, który był pastorem, powiedział mi, że więzy krwi nie mogą być ponad więzy duchowe. Ponad odpowiedzialność, która płynie z ducha, z Biblii, z odpowiedzialności przed żywym Bogiem. I powiedziała, i do tej pory dla mnie to było jak fikcja, bo tego nie widziałam i nagle zrobiłeś to. Ja wierzę, drodzy, w takie rzeczy. Kościół musi wiedzieć, że pewne rzeczy muszą być postawione ostro, tak? Albo w prawdzie, może nie ostro tyle, co w prawdzie. I kiedy moi synowie dorastali i mój syn zaczął prorokować, powiedziałem: Dawid, wiedz, że teraz, kiedy zacząłeś prorokować i nie tylko, kiedy już chodzisz do służby, będziesz miał rozmowy ze mną, kiedy tylko coś zobaczę. Innym pewne rzeczy wolno, ale tobie już nie wolno. Tato, jeszcze jestem młody. No to zrezygnuj z obdarowania. Jeżeli wchodzisz w obdarowanie, to już na pewne rzeczy, które są dla innych możliwe, dla ciebie są już niemożliwe, tak? Już pewnych słów nie możesz wypowiadać, w pewnych sytuacjach nie możesz być, tak? W pewnych rozmowach nie możesz uczestniczyć, bo to powoduje, że stajesz się mężem godnym zaufania, człowiekiem, któremu można zlecić coś. Bo jeżeli nie dojrzałeś do tego, jeżeli tylko robisz koalicję, albo jeżeli siebie promujesz, albo jeżeli masz swoich znajomków, to znaczy, nie jesteś godnym zaufania. Przychodzi czas, kiedy ten rejon ma być dotknięty przez Boga i potrzeba tutaj apostolskiego namaszczenia. Dlatego apostoł Paweł mówi: sceduję to. Ja jestem w więzieniu, ale Słowo Boże nie jest związane, tak? Więc ktoś musi to słowo zanieść. Ale jakie słowo? Niezwykłe słowo. Bo słowo ma różną wagę. Słowo ma różne namaszczenie. Słowo ma różną moc. I słowo apostoła ma moc stwarzać sytuację w rejonie, nie tylko w kościele, nie tylko w rodzinie. Więc apostoł Paweł słowo mówi: słowo nie jest uwięzione, słowo nie jest związane. Ja mogę być w więzieniu, ale ja swój autorytet, swoje namaszczenie sceduję dalej. I wierzę, drodzy, że to zostało scedowane. I że wasz pastor będzie usługiwał w nowym namaszczeniu, w nowej mocy, z nowym duchem i z wyższego poziomu. I to słowo niby tak samo powiedziane będzie miało zupełnie inną moc. Ale to też znaczy, i ja wcale nie mówię, że my urzędy są takie, że nie wolno ich dotknąć i ludzie na urzędach też. Nie, ale chcę wam powiedzieć, że Biblia mówi, że tym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy się cześć podwójna, tak? Ale cześć podwójna nosi ze sobą te znamiona tego, że jeżeli człowiek dotyka się namaszczonych, tak, to też podwójnie, z drugą stronę. I ja to rozumiem. Bóg mnie przetestował. Zanim poszedłem do służby dalej, wiecie, ja myślałem, że kiedy Bóg mnie powołał do służby pastorskiej, to halleluja, to po prostu już
jest okej, ja już więcej nie chcę, nie chciałem, teraz już jestem zadowolony. Ale Bóg mnie zaczął testować i kiedyś posłał mnie do jednego zboru, powiedzieli przyjeżdżaj i pastor powiedział siadaj w ostatnim rzędzie, nie będziesz nic robił. I sobie powiedział, kawał przyjechałem za swoje pieniądze i on zgodził się. I ja teraz mam siedzieć z tyłu i słowa nie mogę powiedzieć. I później po nabożeństwie podszedł, przywitał się ze mną i słuchaj, Ryszard, tak czułem w sercu, nie powinieneś. Ja mówię, to ty wcześniej nie wiedziałeś? Czas straciłem, kasę straciłem. No i nie wiem, musisz to z Bogiem załatwić. I zostawił mnie z tym. Gula mi urosła i jechałem do domu. Wiecie, jak się czułem? Po prostu mówię, Boże, naucz go rozumu. Wcale nie byłem pokorny. I kiedy już moje nerwy się uspokoiły i przyjechałem do domu i poszedłem do swojego pokoju i gula ciągle była, Bóg do mnie mówi, czemu się denerwujesz? Ja mówię, Panie, bo on po prostu, rozumiesz, nawet wyrazić tego nie mogę. A Bóg mówi, wcale nie miałeś tam głosić. Ja mówię, no jak, dostałem słowo, kazałeś mi zadzwonić, kazałeś się umówić, ja pojechałem, to jak to nie miałem głosić? Pan mówi, chciałem zobaczyć, czy umiesz błogosławić tych, którzy cię prześladują. Wcale nie miałeś głosić. To był test, to była szkoła, to była próba. Gdybym ci to powiedział normalnie, to byś to tak powiedział. Wiecie, czasami pytamy kogoś, jak się zachowasz w takiej, takiej sytuacji? O, to tak się zachowam. Ale spróbuj znaleźć się w takiej sytuacji, tak? To jest zupełnie inaczej. Ja powiedziałem, Boże, co ty ze mną robisz? A Bóg powiedział, jesteś pyszny w swoim sercu. Ty myślisz, że jesteś pokorny, że jesteś pastorem, to ty już wszystko wiesz. Nie wiesz? I w różnych sytuacjach musisz być. I różnych ludzi musisz błogosławić. I czasami trzeba się ugiąć. Trzeba umrzeć. Bo to jest moja wola. Nie ma większej miłości nad tym, tak? Czytamy to i znamy. I myślimy, że to tylko chodzi o fizyczne umieranie. Ale często to chodzi o wewnętrzne umieranie. Umrzeć za braci. Nawet jak nie mają racji, ale idą w dobrym kierunku. Umrzeć, tak? Umrzeć. Ukochani, apostoł Paweł, wprawdzie powołujemy się często na taki werset, że pokłócił się z Markiem i nie wziął go ze sobą na podróż misyjną, ale za jakiś czas napisał o nim umiłowany mój syn, Marek. Wiecie? Złamał się wewnątrz i Marek się złamał i się pojednali. Oni nie byli w konflikcie, oni musieli się tylko czegoś nauczyć, bo i Paweł musiał się czegoś nauczyć, tak? I Marek też. Więc drodzy, jest was sporo, ale przychodzi taki czas, że będzie potrzeba wielu pracowników. I ja wierzę, że wasi liderzy nie będą zatrzymywać namaszczenia w sobie. To są ludzie, którzy chcą widzieć wzrost w ludziach. Was. I tak mi Bóg pokazał, nie tylko serce waszego pastora, ale serce liderów, że to są ludzie, którzy chcą scedować namaszczenie dalej i dalej. Ale chcą znaleźć dzisiaj ludzi godnych zaufania. I na tym głównie się skupiam, bo to jest najistotniejsza rzecz. Więc stawajcie, bądźcie poddani i słuszcie. Czasami trzeba nie przespać nocy, czasami trzeba oddać swoje. Tak? Pamiętam, jak musiałem kiedyś oddać swoje wszystkie pieniądze, po prostu zapłacić, bo taka była potrzeba, żeby dzieło Boże ruszyło do przodu i Bóg mi to oddał później. Nie spodziewałem się, że mi odda, oddał mi, ale wiecie, nie narzekałem, Bóg mnie oszukał po prostu. Albo bracia mnie wystawili, tak? Nie. Drodzy, pamiętam, jak przyszedł do mnie ktoś kiedyś i mówi, słyszałem rozmowę, jak tamten brat mówił na ciebie, a tamten brat zaprosił mnie, żebym usłużył i to była taka trudna usługa. I mówi, słyszałem, jak mówił, głupi, krzywy, można go w maliny wpuścić. Niech zrobi czarną robotę, my śmietankę spijemy. I mówi do mnie, słuchaj, Ryszard, nie jedź tam. Ja powiedziałem, ty chyba nie wiesz, co ty mówisz. Przecież zanim przyjąłem tę propozycję, ja się modliłem i Bóg powiedział, jedź i zrób. Nie robię dla niego. Ja robię to dla Boga. To jest jego problem, że on tak powiedział, tak? Ale to nie jest powód, żebym ja się zbuntował. Ja nie chcę się buntować. Ja kiedyś byłem buntownikiem. Teraz już nie chcę być buntownikiem.
Ja chcę umrzeć dla Pana. Ja chcę być człowiekiem godnym zaufania, bo tylko wtedy namaszczenie się pomnaża. Tak? Nie wtedy, kiedy pycha rośnie, kiedy głowę zadzierasz do góry, ale wtedy, kiedy umiesz się ugiąć. To znaczy być w miejscu błogosławieństwa. To znaczy być w miejscu pokory. To znaczy być w miejscu namaszczenia, w miejscu Bożej woli. Drodzy, więc kiedy człowiek wchodzi w Bożą wolę, nagle niebo się nad nim otwiera, tak? I nagle słyszysz, co Bóg do ciebie mówi, nie co ludzie mówią, ale co Bóg do ciebie mówi. I wtedy wiesz, gdzie pójść i jak się zachować, bo Słowo Boże mówi, że ten, który, tak czasami ludzie mówią, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem, popatrzcie, tu jest napisane, bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie utrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Jeżeli staje do zapasów, wykonał, zanim stanął do zapasów, co to znaczyło? Wiele lat trenował, tak? Pamiętacie, jak naszemu Korzeniowskiemu odebrano medal? Korzeniowski, tak? Ten chodziarz? Bo gdzieś tam zobaczono, że podbiegł kawałek, a nie wolno. Zebrano. Wielka afera. I on mówi, tyle lat wysiłku, tyle miesięcy przygotowań, tyle pieniędzy na to poszło, na szkoleniowców, na obozy, na wszystko. I po prostu pozbawiono go wszystkiego, bo nie walczył prawidłowo. Więc tu jest powiedziane, niezależnie ile zrobiłeś w przeszłości, niezależnie ile potów to włożyłeś, jeżeli nie walczysz prawidłowo, tak? Jeżeli nie ma zmienionego serca, to przychodzi czas, że ci wszystko zabiorą. Wszystko. I nie masz nic, jesteś, jak do Laodycei było powiedziane, jesteś goły. Jesteś biedny, tak? A on myślał, że jest bogaty. To znaczy, że miał podstawę, żeby tak myśleć. On nie był człowiekiem wizji, tak? To był człowiek, który miał pewne argumenty w ręku, czy zbór, który miał pewne argumenty w ręku. I nagle Bóg mówi, jesteś goły, nic nie masz. Nabądź maści, żebyś przejrzał. Ukochani, jeżeli człowiek nie walczy prawidłowo, wiecie, ja zrozumiałem, że przychodzi czas, żeby ludzie nie to bali, żeby się nie bali piekła, ale żeby zrozumieli, co mogą stracić w niebie. Wiecie? Żeby zrozumieli, co Bóg dla nas przygotował i zanim tam, ja się pokrzepiam nie wizją nieba, tam ja lubię czytać ostatnio rozdział objawienia, jak niebo pięknie wygląda, ale lubię ten werset, który mówi, kiedy Piotr pyta, co z tego mam? Poszedłem, co ja z tego mam? Żonę zostawiłem, dom zostawiłem, pracę zostawiłem, wizję zostawiłem swoją, czy wszystko zostawiłem. A Pan Jezus mówi, Piotrze, 100 razy tyle tu na ziemi, tak? A co dopiero w niebie? Więc drodzy, teraz już mam, mój najmłodszy syn ma 18 lat, teraz będzie miał za parę dni. I wiem, że to jest, starszy ma 23, córka już wyszła za mąż, ale jest w ciąży. Jak się doczytałem w internecie, że co setna ciąża przynosi, setna, nie setna, tysięczna ciąża przynosi dziecko z zespołem Downa, to się przeraziłem. Nigdy tego nie czytałem. Wiecie? I zrozumiałem, że to wcale nie jest tak prosto, że trzeba modlitwy, że to łaska, że nasze dzieci zrodzą się zdrowe, tak? Więc moja córka jest w ciąży, przyjechała, powiedziała, tato, mam fasolkę. Starszy robi pracę magisterską i startuje w życie. Młodszy kończy 18, jeszcze ma w głowie różnie. I sobie pomyślałem, potrzebuję błogosławieństwa dla moich dzieci. Ja mogę dzisiaj umrzeć, to prawda, ale jaka moja odpowiedzialność za dzieci? Więc ja potrzebuję tego 100 razy, tak? Nie dla siebie, bo ja chcę to dawać dalej. Bo jestem ojcem, bo nie mam kamiennego serca. Więc kochani, co mogę stracić? Chcę widzieć, jak moje dzieci prosperują. Chcę widzieć, jak moje dzieci przybliżają się do Pana. Wiecie? Kiedy mój starszy syn kończąc studia powiedział, tato, idę na seminarium teologiczne, żeby wprowadzić się w jakąś służbę, żeby mieć większe pojęcie o Bogu i nie tylko o Bogu, ale o rzeczach, jak robić apologetycznych i innych. Wiecie, pomyślałem sobie, Boże,
To jest rewelacja. Nie musiałem go namawiać, nie musiałem mówić, przekonywać. Rozumiecie? Sam. A najważniejsze jest to, że moja córka, która mi się wydawała najdrętwiejsza z tego wszystkiego, zawsze intelektualna, ale że nie było w niej takiego ognia, bo to jest taki introwertyk, ona wewnątrz przeżywa i nigdy nie wiesz, kiedy się pali. Więc i mówi, pytam się, Michał, jak ty do tego doszedłeś, że ty chcesz iść na studia teologiczne? Ona mówi, on mówi do mnie, tato, bo przyszła Eunika i mówi, Michał, poszłabym, ale mi jakoś tak samej to będzie mi kiepsko. Chodź, ty jesteś namaszczony. I mówi, i chodziła za nim 2 tygodnie. I złożyli papiery i studiują. Jestem zadziwiony. Ukochani, rozumiecie, to jest błogosławieństwo. I zrozumiałem, że ja muszę walczyć prawidłowo. Bo inaczej stracę i mogę powoływać się na ten cytat i nic nie będzie. Bo nie walczę prawidłowo. Więc kiedy staje dzisiaj, ktoś powie, oszukaliśmy tego czy tamtego, mnie czy kogoś innego, ja myślę, czy waszego pastora, nie będziemy mieć kwasu w sercu. Będziemy szli za Bogiem, bo chcemy walczyć prawidłowo. Chcemy być mężami godnymi zaufania. I Bóg mi pokazał, że jest tu wielu ludzi godnych zaufania, ale też są ludzie, którzy muszą jeszcze do dojrzałości dojść. Stanąć w miejscu poddania się Bogu. Swoje ambicje gdzieś odłożyć. Pytać się, Boże, co chcesz? Jeżeli wiem, jaka jest Boża wola, to pójdę za tą wolą, tak? Kiedy słyszymy słowo prorocze, to nie po to, żeby nam się zrobiło dobrze, tylko po to, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść i co ze sobą zrobić, tak? Kiedy Bóg ci mówi, namaszczam cię na lidera, to znaczy, że mam się kształcić na lidera. To mam się przypatrywać, jak liderzy działają, jak rozmawiają, że zachowują tajemnicę tak zwanej spowiedzi, tak? Że nie o wszystkim można mówić, że są pewne rzeczy, które chowam w sercu, że są pewne rzeczy, które tylko przed Bogiem przedstawiam. Dowiedziałem się, ale nie robię tego tajemnicy Poliszynela, ale w komorze swojej wołam do Boga. To jest człowiek godny zaufania, tak? I ludzie wtedy mogą pójść i z sobą rozmawiać i wiedzą, że tego nie zdradzisz, i wiedzą, że z tego nie zrobisz afery. Ukochani, potrzebujecie dzisiaj takich ludzi. Bowiem ci liderzy, którzy są, podnosi Bóg ich automatycznie o stopień wyżej, przynajmniej o stopień wyżej, daje potężne namaszczenie, ale nie może być luki. Ktoś w to miejsce musi wskoczyć, tak? Więc bądźcie ludźmi godnymi zaufania. Więc apostoł Paweł mówi, wzmacniaj się w łasce. Wzrastaj, bo poszedłeś za moją nauką. Jesteście tu uczeni, tak? Poszliście za tą nauką? Sprawdźcie, poszliście za tą nauką? Czy czasami czytacie, siedzicie i mówicie, to jest nie do przejścia. Albo to nie dla mnie. Za wiele to kosztuje. Ale powiem wam, nie ma rzeczy niemożliwej dla Boga. Kochałem swój zawód, już wam to kiedyś mówiłem, ale powtórzę. Kochałem swój zawód. Lubiłem pracować ze zwierzętami. Pogłębiałem swoją wiedzę. I chociaż czasami żona mówi, przynosi zapach różnych zwierząt do domu, to dla mnie to było miłe. I Bóg mówi, zostaw to. Powiedziałem, z czego będę żył? Bóg mówi, kupuj darmo. I zobaczyłem, że to jest możliwe. Nie umiałem wtedy, ale że to jest możliwe. I drodzy, zobaczyliśmy, że wiele rzeczy jest dużo prościej, kiedy nauczymy się Bogu ufać. Wiecie, co moja żona mówi? Kiedy przychodzą różne problemy, a czasami one przychodzą niestety, i mówię, kochani, jak ty sobie z tym radzisz? Ja czasami sobie już nie radzę. I kiedy ja siedzę i ona widzi, że ja coś przeżywam i mówi, a co ty przeżywasz? I mówię, no popatrz, no problemy. I ona mówi, to ty tyle lat się nie nauczyłeś wiary? Ja mówię, no jak, no, ja rozumiem, że Bóg jest, ja doświadczyłem Boga. Ona mówi, wiesz co, ja, popatrz, i podaje mi ze swojej strony i zobaczyłem, że ona ma więcej problemów jak ja. I mówi, na przykład niedawno, moja żona jest odpowiedzialna za przetargi, jest geodetą i zlecili firmie, firma pewna wygrała, zlecili firmie dużą robotę geodezyjną i oni nie zrobili tego na czas. A kary umowne były bardzo duże. A oni znali tą firmę. I żona mówi, i wiedzieliśmy, że To jest niewykonalna robota w tym terminie, ale starosta sobie tak zażyczył, więc taka umowa była podpisana. Więc przyszła do niej kierowniczka, nad nią będąca, i mówi: musimy wypłacić pieniądze, chociaż robota nie wyrobiła. I żona mówi: i musiałam podpisać fakturę. Poszły milionowe pieniądze, a robota nie zrobiona. Mówi: ty wiesz, jakie mam problemy? Ty mówisz o duchowych, o takich, a ty wiesz, że może przyjść prokurator mnie zamknąć, jak oni nie zrobią tej roboty? Niejako zostałam zmuszona do tego, ale też wiem, że oni to zrobią. Zrobili. I ona mówi, ja mówię: a jak ty sobie z tym radzisz? Ona mówi: wiesz, modliłam się i mam w sercu pokój, bo gdyby nie, to bym już któryś raz rzędu posiwiała. Albo by mnie do czubków zamknęli. Po prostu ja nauczyłam się modlić i kiedy mam w sercu pokój, to ufam Bogu. Nie zawsze wszystko jest, mówi, w pracy czarne, białe. Jest, różnie bywa. I mówi: jestem w różnych sytuacjach, ja mam za dużą odpowiedzialność. Ludzie myślą, że ci, którzy mają dużą odpowiedzialność, tak sobie dłubią w nosie i nic nie robią. Podejmują decyzje tak ważne, że jeżeli ktoś przyjdzie i coś znajdzie, to mogą pójść do paki za to. Rozumiecie? To jest odpowiedzialność. I czasami się dziwimy, dlaczego ludzie mają nerwice. Ale moja żona mówi: nauczyłam się Bogu ufać. I przychodzi do mnie, jeszcze mnie pokrzepia i mówi: muszę jeszcze ciebie reanimować, tak? I mi wstyd czasami, że jestem niby namaszczony, a jednak brakuje mi stabilności. Ja dziękuję Bogu za to, że Bóg daje nam odpowiednią pomoc, że potrafi odpowiednio nam powiedzieć, wjechać na ambicje czasami, żebyśmy znowu mieli to wojownicze, waleczne serce. Kochani, Słowo Boże mówi wyraźnie tutaj: prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć, tak? Z Nim też będziemy żyć. I ja wierzę, że wielu z was umarło dla Chrystusa, umarło dla siebie, żebyśmy mogli żyć. I teraz przychodzi czas namaszczenia. Więc drodzy, to na czas zrobiliście ten remont. I myślę, że nie spóźnicie się z budową, tak? Wydaje się, że to się przedłuża. U Boga nie ma nietrafienia w czas. Bóg jest Bogiem perfekcji, dokładności. Wiecie, i cieszę się z tego, że wchodzimy jako Kościół też w nową sferę namaszczenia. Że już nie mówimy tylko charyzmatyczne, zielonoświątkowe, ale że przychodzi to praktyczne. Będziemy to widzieć, tego dotykać i będziemy mogli powiedzieć tak, jak Jan apostoł powiedział: to, co widzieliśmy, to, co słyszeliśmy i czego nasze ręce dotykały, o słowie żywota, tak? Ukochani, tego wam życzę i wierzę, że tak jest, ale życzę, żebyście dojrzeli do tego i żebyście szanowali namaszczonych i żebyście sami w namaszczenie weszli, bo nikt wam drogi do namaszczenia w tym Kościele nie zamknął. Amen? Powstańcie, pomodlę się o was. Ojcze błogosławiony, cudowny Jezu, dziękuję ci przede wszystkim za rodzinę pastora tutaj. Dziękuję ci za liderów, za starszych. Dziękuję ci za wszystkie służby, które tu są i mówię, niech będzie pełnia namaszczenia nad nimi. Ojcze, wzbudzaj też ludzi godnych zaufania i spraw, żeby serca były oczyszczone i spraw, Panie, żeby nieuczciwi pracownicy odeszli, żeby, Panie Jezu, nie zajmowali miejsca, żeby nie było żadnego zgorszenia i daj, Panie, żeby podjęte inicjatywy, podjęte zadania, żeby były wykonane do końca. Panie, Twoje słowo nie jest związane. Twoje słowo nie jest uwięzione. Niech to słowo wykonuje pracę. Niech nie wraca próżne. I niech Kościół żyje i płonie. Panie, niech to miasto się przemienia. Niech to, ta okolica się przemienia, Panie. Niech ten zbór ma wpływ na inne zbory. Niech pastor tego zboru ma wpływ na innych pastorów, Panie. Modlę się o to, żeby taka łaska i taka moc się manifestowała, aby nie było możliwości, żeby ten zły zaszczepił gorycz, złość, knowania. Panie, niech ten Kościół będzie czysty i bezpieczny. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.